Polskiego na Polski, czyli program poświęcony językowi publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam ekspertów. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj o jak ojkofobia i zaczynamy od licealistów z 4 ELO w Krakowie.
Patrycja Wolak, Maria Banek,
Wiktoria Iwanec,
Grzegorz Szafraniec,
Miłosz Knytel.
Takie zaniechanie kultury. Możemy w dzisiejszym świecie zauważyć coś takiego, że na przykład młode pokolenie bardzo często odchodzi od tych wzorców, które były praktykowane kiedyś, na przykład przez starsze pokolenie. Mam wrażenie, że na rzecz właśnie globalizacji i na takiej unifikacji kultury na całym świecie.
Zjawisko negatywne, ponieważ właśnie polega na tym odrzuceniu tej rodzimej kultury, nieutożsamiania się z swoim własnym często narodem.
Młodzież jest nastawiona na taki kosmopolityzm. W ogóle wartości, które jednoczą całą Ziemię, wszystkich razem. Te kultury często przeciwiają się, rodzą ksenofobię, wrogość do innych. Może warto się otworzyć na inne wartości.
Mamy kulturę masową, która jest jakby bezpośrednio narzucona tak na wszystkich i jakby też bardzo często te tradycyjne kultury właśnie są sprzeczne z bezpośrednimi poglądami młodych osób. Fajne jest zobaczyć taką różnorodność kulturową w naszym świecie.
Nie jest to przede wszystkim zjawisko powszechne. Ona jest wręcz taką reakcją na wypaczenie patriotyzmu w obecnych czasach.
Bardzo dużo wątków, ale pewnie musimy tak słownikowo od skratona rozpocząć, profesor Mikołajczyk.
Oczywiście, od definicji, które powstają w takim bardzo zindywidualizowanym, autorskim podejściu, gdzie jest ojkofilia i ojkofobia, prawda? I uczniowie zresztą tutaj zapoznali się z tym terminem, ale bardzo mnie wzruszyli rozróżnieniem pewnych poziomów identyfikacji i tożsamości, zrozumieniem, że kultura jest rzeczywiście wielowątkowa i nie da się ograniczyć w dzisiejszym świecie do jakiegoś miejsca. Ona jest w różnych miejscach. Notabene tak się też historii młodych ludzi uczy i tak się uczy, powiedzmy, tego patriotyzmu lokalnego, małych ojczyzn, dużej ojczyzny i świata całego, prawda? Czy Europy i świata. I my rzeczywiście funkcjonujemy we wszystkich tych wymiarach. Nie da się funkcjonować tylko globalnie bez lokalności albo tylko lokalnie, bo jednak poprzez kulturę masową, poprzez uniwersalność różnych dóbr konsumpcyjnych, ta globalizacja też nas dotyka. Natomiast bardzo mnie zastanowiła ta ostatnia wypowiedź i tu oczywiście każdy, kto nie ma tak konserwatywnych poglądów jak Skraton, powiedziałby w ten sposób. Może być to właśnie rykoszet, czy jakby taki dialektyczny odzew na nadstandardowe pokazywanie patriotyzmu bez uwzględniania innych w tej swojej postawie. To jest nasza kłótnia o patriotyzm. My pewno dzisiaj nie unikniemy rozmowy na ten temat, więc ojkofobia jest też, i tu uczniowie świetnie zauważyli, jest też po prostu pewnym pojęciem, którym można stygmatyzować innych.
Profesor Nowak?
Ja na coś innego zwróciłem uwagę. Zobaczcie, cały czas podkreślali młodzi, jak widzą. To był punkt widzenia młodych ludzi. To był punkt widzenia tych, którzy wchodzą w dorosłe życie, ich wyobrażenia o świecie, o porządku. To, co mnie bardzo często zastanawia, kiedy zaczynam zajęcia z pierwszym rokiem studentów, to jak oni bardzo są naiwni w tym swoim wyobrażeniu, że zmienią świat, że ten porządek, który był, to jest zły porządek, że to jest coś, co należy poprawić albo zmienić, wręcz czemu się należy przeciwstawić, wręcz bardzo często. Nie zdają sobie sprawy z roli socjalizacji i wychowania po prostu. I że kiedy analizuję ruchliwość społeczną, to tak naprawdę 80% będzie zajmowało podobne pozycje społeczne w strukturze społecznej, jak ich rodzice. I oczywiście to nie znaczy, że nie zmieni się kontekst kulturowy, że nie będzie ruchliwości horyzontalnej, bo wertykalna właśnie jest relatywnie słaba w społeczeństwie polskim, ale to właśnie rola kultury, socjalizacji w ich życiu będzie ogromna. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła w tych wypowiedziach, mianowicie właśnie takie chyba jednak emocjonalne podejście do tego pojęcia fobia, nie? Bo ojkofobia, jak ksenofobia się pojawiło, że to jest coś, co może doprowadzić do konfliktu. Jedna z uczennic powiedziała, że to jest niekorzystne zjawisko. Tutaj w tym wypadku użyła określenia ksenofobia, niekorzystne zjawisko, chcę powiedzieć, nie? Czyli nie ojkofobia właśnie. Ta ojkofobia, no też nie unikniemy pewno tego, w konkretnym kontekście była potem komentowana w mediach, ale to jest pewna postawa dzisiaj, kiedy jesteśmy członkami w Unii Europejskiej, która jest dyskutowana właśnie wobec polityków przede wszystkim.
To jest trochę pomieszanie postawy, tożsamości, właśnie tych różnych tożsamości i różnych postaw. To znaczy, ja pewnie sama z siebie bym powiedziała, że są tożsamości niesprzeczne i można je godzić. Ale faktem jest, że w tym skratonowskim myśleniu, takim bardzo konserwatywnym myśleniu, trzeba podkreślić, że ono jest myśleniem wspólnotowym, takim wręcz komunitarystycznym i bardzo endogenicznym. Czyli, że nasze więzi są najistotniejsze wtedy, kiedy łączą nas z ludźmi, no właśnie tak endogennie rozumianymi, czyli z rodziną i wspólnotą narodową. No bo to są takie dwie grupy społeczne, do których się nie da zapisać tak naprawdę. Aczkolwiek ojkofobia i myślenie o niej jest czymś takim. Niektórzy z nas wyobrażają sobie, że można zatracić tą więź, zdradzić ją i zapisać się gdzie indziej. Prawda? I teraz wyrażają to. I macie tu panowie rację, uczniowie zresztą też, aczkolwiek oni nie widzą, że stało się to w pewnym momencie politycznym właśnie takim stygmatem, że można pokazywać, mój patriotyzm jest lepszy niż twój patriotyzm, a ci politycy w momencie, kiedy na przykład identyfikują się albo rozmawiają o jakichś sprawach naszych gdzieś na zewnątrz, są ojkofobami, nie czują więzi z ojczyzną i tak dalej. I no to jest wtedy chyba trochę nadużycie. Aczkolwiek mówię, pewno w dyskursie ta ojkofobia by się nie pojawiła i nie namnożyłoby się dużo rzeczy, gdyby polityk tego nie użył do tego, żeby pokazać, jaką postawę mają jego oponenci.
I jest jeszcze sprawa tutaj unifikacji podnoszonej przez młodych ludzi, unifikacji kultury masowej, roli kultury masowej, panie
tak,
profesorze.
No właśnie, dzisiaj też musimy powiedzieć, że tym bycie kosmopolitą to nie tylko jest łatwiejsze, ale a wręcz taka postawa oczekiwana od mediów. W globalnym świecie, globalnych mass mediów, mediów społecznościowych, właściwie braku granic, to dzisiaj te różnice przeszkadzają w kontaktach. Nie? I to jest dość ciekawe pytanie dla socjologa, dla kulturoznawcy o normy kulturowe, o język, na przykład rola języka. Czy pisanie, porozumiewanie się w uniwersalnym języku, jakim jest angielski, to jest właśnie przyszłość, którą powinniśmy wzmacniać i na którą się powinniśmy godzić. Nie jest to dla mnie oczywiste, bo oczywiście moglibyśmy zastanawiać się, dlaczego akurat język angielski stał się tą współczesną łaciną świata. Już powiedzielibyśmy, jak kiedyś, a łacina była językiem Europy. To jest pytanie jednak o znaczenie tych wspólnot lokalnych i regionalnych. To jest też dyskusja o ekonomii, ponieważ ta kultura przekłada się na ekonomię. To jest bardzo dużo wątków. Mówiliśmy o tym, że kapitał miał nie mieć tej tożsamości narodowej, miał być globalny, miał być ślepy na interesy narodowe, państwowe. Wiemy już doskonale, że tak nie jest. Pytanie, czy kultura może być jedna, uniwersalna, czy te postawy kosmopolityczne to są neutralne wobec właśnie tych, którzy reprezentują te wartości tradycyjne, konserwatywne. I czy te postawy ojkofobiczne to nie są postawy, które są w pewnym sensie w interesie dominujących kultur. Czy to wyobrażenie o tych centrach i peryferiach tutaj moglibyśmy odnieść również do tego wymiaru kulturowego. Są silniejsze po prostu kultury, które niszczą te słabsze kultury.
Pani profesor?
Ta fobia tutaj jest bardzo istotna. To znaczy się, myśląc właśnie o kwestiach mieszania się, przenoszenia się, małżeństw, które
powstają. Dyfuzji kulturowej.
Tak, dyfuzji tak, oczywiście. Myślę sobie, czy bardziej ojkofobem jest ktoś, kto, jak to w polskim dyskursie mówi, ten kraj, bo to jest właśnie bardzo specyficzna fraza, do tego jeszcze myślę wrócimy, czy ktoś, kto na przykład, nie wiem, wyprowadzając się za mężem do jakiegoś, nie wiem, do Francji, nie uczy dzieci języka polskiego, prawda? Wypiera się jakby swojej kultury. O co w tej ojkofobii w gruncie rzeczy chodzi? Bo ojkofilię łatwiej wytłumaczyć. To jest właśnie ta więź z czymś, co jest właśnie takie endogenne i jednocześnie wiara w to, że istnieją wartości wspólne, które tych ludzi wychodzących z jednego źródła łączą. Natomiast systemy wartości są bardzo pokomplikowane. Ja akurat, jak już podkreśliłam, mówię, to nie musi być sprzeczne. My możemy być jednocześnie patriotami i nie wiem, i sprzyjać pewnym trendom, które są wykraczające poza na przykład rodzimy grunt. Albo na przykład być zwolennikami, no nie wiem, otwartego społeczeństwa, w którym wszystkie postawy są aprobowalne.
Profesor Nowak.
Ja myślę, że tutaj też trzeba by wrócić do Rogera Scratona, który zmarł w styczniu zeszłego roku i wybitnego teoretyka, i on rozszerzył to rozumienie ojkofobii, nie tylko do tego rozumienia takiego bardzo tradycyjnego, jako nienawiści do domu rodzinnego, ale w późniejszych pracach, już w 2017 pisał również, że oznacza ono odrzucenie trzech naturalnych form przynależności społecznych, to jest dom, rodzina i naród. Nie? I to, tu jest chyba problem, bo myślę, że ta krytyczna postawa wobec tego najbliższego środowiska byłaby jeszcze w pełni akceptowalna, ale teraz ta krytyczna postawa akceptowalna w sensie takim, że dotyczy to mikroświata i jakiejś małej populacji, ale jeżeli ta ojkofobia dotyczy narodu, to wydaje mi się być problemem, jeżeli ona dotyczy większych zbiorowości, a nie tego najbliższego świata, z którego wychodzę.
Znaczy wiesz co, za każdym razem to jest w ten sposób. Jeśli czegoś nie skrytykujemy, to tego nie zmienimy, prawda? Ale to jest jedno przekonanie, bo drugie przekonanie jest takie, nie wolno czegoś krytykować, bo to zniszczę. I teraz, czy to może być w ten sposób, że aprobujemy, mogę krytykować swój dom, swoją rodzinę, bo wtedy założę rodzinę lepszą i zbuduję, czy zorganizuję lepszy dom, a już nie wolno mi tego robić na poziomie wyższym.
Tak, ja tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą chyba powinniśmy dopowiedzieć, mianowicie skąd bierze się ta ojkofobia. To jest dość istotne, że być może często ta ojkofobia moim zdaniem wynika ze słabej znajomości tego środowiska, w którym się jest. I też z takich postaw deprecjonujących te wartości, w których się wychowało, afirmujących to, co nie jest swoje, co nie jest utożsamione, co nie jest takie zinternalizowane. Ja bardzo często widzę właśnie w swoim środowisku, jeżeli coś jest napisane po angielsku, to ma dużo większą wartość niż w języku polskim. Ja myślę, że wielu z ludzi, którzy takie postawy reprezentują, nie zna dokładnie treści, nie odnosi się do treści, nie zastanawia się nad funkcją właśnie, czy nad celem, w jakim one powstały, a działa bardzo emocjonalnie. Właśnie ta fobia jest.
Ale jak jeszcze mogę tutaj taki kompletnie dziwny wątek wtrącić. Robiłam kiedyś wywiady, brałam udział w bardzo dawnych czasach w takich badaniach Małe Miasteczko jako środowisko wychowawcze. I badania były w Pińczowie. I robiłam wywiad z młodą dziewczyną, która mi mówiła w ten sposób. Bo proszę pani, jaka to jest duma, jak ja kiedyś byłam za granicą i na plaży znalazłam słoik pod drzemie, gdzie było napisane wyprodukowano w Pińczowie. I rozumiesz, ten moment, w którym my jesteśmy dumni z jakiegoś miejsca, w którym się znajdujemy, i ten moment, w którym nie jesteśmy dumni z tego miejsca. Ja na przykład nie jestem dumna z tego, że się wycina drzewa w Krakowie albo koło mojej uczelni. I przepraszam, czy to jest ojkofobia?
Ta duma powinna być zauważalna z wielu rzeczy, które wokół nas jest. Z faktu zamieszkania.
Bilans.
Tak,
a nie
tak. Ale też chcę powiedzieć, że ja nie jestem etnocentryczny i ksenofilem, to żeby było jasność. I tutaj trzeba być krytyczny i też absolutnie się zgadzam z panią profesor, że te postawy krytyczne wobec własnego świata są potrzebne.
No to posłuchamy polityków. Tak, o ojkofobii mówi polityk numer jeden.
Można to odnosić do takiego znaczenia szerszego ojczyzny czy narodu pewnego, którym ktoś żyje i funkcjonuje i nie za bardzo dobrze się z nim identyfikuje, próbując jakby przejść w kierunku takiej tożsamości wielokulturowej, nie osadzonej w jakiejś konkretnej nacji. To bardzo często kojarzy się wszystkim też z takimi tendencjami lewicowymi, buntem młodzieży, który sprzeciwia się porządkowi świata i szuka jakiegoś innego sposobu wytłumaczenia sobie otaczającej rzeczywistości.
I polityk numer dwa.
Odrzucanie oczywiście wszystkiego tutaj, jeżeli chodzi o życie, powiedzmy, społeczne, ale również jakby kulturowe. Totalna zmiana wartości. Jest to właśnie charakterystyczne dla takich ruchów, można być trochę dekadenckich.
Pani profesor, jako pierwsza, tam były sprawy dotyczące tożsamości, no i takie wskazanie, że raczej ta lewicowa, powiedzmy sobie.
Tak, ciekawe. Znaczy, padła i lewicowość, i dekadenckość, tak. Co mnie zastanowiło w gruncie rzeczy. Znaczy, że lewicowość to się nie dziwię, no bo tu powiedzmy ten rodzaj wektorów jest taki, że konserwatywny, czyli najbardziej prawicowy jednak wektor jest zwrócony ku przeszłości, ku ciągłości, ku pewnej hierarchii, a lewicowe formacje czy lewicowe poglądy jednak są progresywne, czyli są na rzecz zmiany, ale także egalitaryzacji, prawda, właśnie rozbicia pewnych hierarchii, które były tradycyjne. I rzeczywiście również przecież u Scratona i jego krytyków pojawia się właśnie to zdiagnozowanie, że ojkofobia, jeśli ona się pojawia, to ona jest właśnie charakterystyczna dla świata, który szybko się zmienia, gdzie właśnie następuje przenikanie się różnych wzorów, gdzie następuje laicyzacja. W związku z tym łatwo to przypisać lewicowości, a z drugiej strony właśnie ta dekadencja. Dlaczego dekadencja?
Panie profesorze?
Ja myślę, że tutaj od polityków to oczekiwałem, że powiedzą coś o jakby kondycji mentalnej Polaków, że to są te podziały takie tkwiące w mentalności, że to, co polskie, to złe i Polska nie da rady sobie zrobić po uporządkować świata, szczególnie po tej zmianie i ten czas, kiedy transformację mieliśmy w latach 90. to był taki pomysł modernistyczny, że idziemy za kimś, bo my nie potrafimy własnej drogi wypracować. Oczywiście to jest to pytanie, czy moglibyśmy tą przysłowiową trzecią drogę wypracować, a z drugiej strony myślę, ta mentalność jest związana z takimi wyjątkowymi losami historycznymi w naszym społeczeństwie, które nas ciężko doświadczały i czasami takie fatalistyczne podejście, no jest. Jesteśmy społeczeństwem chłopskim, jesteśmy zacofani, jesteśmy biedni, no to zerwijmy z tym, stańmy się właśnie Brytyjczykami, Francuzami, Niemcami, bo oni są świetni, bo oni właśnie poradzili sobie, bo oni są bogaci. Niewiara właśnie taka w własne siły, własną kulturę, która potrafi dać nam tą siłę, żeby stać się lepszym, bo inne są lepsze, bo w naszej kulturze nie ma wielu elementów dobrych, w związku z tym no to lepiej już zostawić to i zacząć od nowa. A ja myślę, że właśnie w naszej kulturze jest bardzo dużo dobrego. Jesteśmy wyjątkowym społeczeństwem, jesteśmy niesamowicie przedsiębiorczy. Musimy tylko uczyć się lepiej poznawać nasze społeczeństwo, lepiej rozumieć to społeczeństwo i też być bardziej solidarni, bo gdybym miał powiedzieć, kogo przede wszystkim dotyczy ta ojkofobia, no to właśnie tych, którzy doświadczyli tej różnorodności, którzy stają się tymi wyjątkowymi, nie chcę użyć pojęcia elity, bo to nie zawsze elita, absolutnie, ale ci, którzy są ponadprzeciętni. Nie? I tutaj ten problem właśnie takiego bycia właśnie jakby trochę niewdzięcznym swojemu narodowi. No udało mi się, zdobyłem sukces, to zrywam z tym społeczeństwem, no bo modnie jest na salonach europejskich, światowych być już Europejczykiem czy światowcem, a nie Polakiem, jakimś tam krajem postsocjalistycznego kraju, który no jest na dorobku, który jest biednym krajem.
We wszystkim przesada jest zgubna. To znaczy się, uczniowie tutaj trafnie zwrócili uwagę, że w momencie, kiedy bardzo mocno coś akcentujemy, pojawia się jakiś przeciwprąd, pojawia się jakiś bumerangowy efekt. I teraz nie da się tego patriotyzmu wszczepić jak szczepionki, nie da się tego obuchem w głowę ludziom wytłumaczyć. To musi mimo wszystko wynikać z racjonalnej mimo wszystko, przemyślanej edukacji szkolnej. Tu powiem jako przedstawicielka Uniwersytetu Uniwersytetu Pedagogicznego, nakręcającej właśnie od tej małej ojczyzny przez dobre tradycje własnego narodu, własnego społeczeństwa, przez kapitalne wzory naukowców, odkrywców, którzy z naszej rodzimej kultury się wzięli, po jednak zrozumienie, że jesteśmy cząstką świata. I pozostawanie na którymś jednym, wyizolowanym, i jeszcze w dodatku tłumaczenie, że ten wyizolowany fragment jest absolutnie najlepszy, no właśnie jest tą przesadą, więc bez przesady po prostu.
Bądźmy pośrodku, ale ceńmy to, co jest tak, na zewnątrz
tu i bezsprzecznie,
to, co jest
oczywiście
w swojej kulturze.
Tak, powinnam podkreślić 5 razy, że profesor Nowak tu pięknie to
ale
powiedział.
Ale też zgadzam się, absolutnie ksenofobia nie jest dobrą odpowiedzią na ojkofobię.
O ojkofobii w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.